Lewicka uprzejmie donosi. Donosi uprzejmie Lewicka.
To jest podcast polityczny.
Zaprasza Karolina Lewicka.
Do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Tak mówił Jarosław Kaczyński przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku i dodawał, że każdy, kto będzie chciał swoją pozycję polityczną spieniężać, będzie musiał odejść.
Będzie w tej chwili dużo, dużo skromniej. Dużo skromniej niż było dotychczas. I my będziemy egzekwować z całą stanowczością dyscyplinę w tych sprawach. Jeżeli ktoś by nie chciał głosować za tego rodzaju decyzjami, bo powtarzam, one w większości wypadków muszą być podjęte poprzez ustawy, to traci szansę na miejsce na liście wyborczej, traci szansę na dalszy udział w polityce.
Dziś, po niemalże 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, doskonale wiemy i rozumiemy, że i te słowa Jarosława Kaczyńskiego należało czytać na odwrót, bo PiS w 2015 roku szedł i po władzę, i po pieniądze. Duże pieniądze, brane nie łyżką, ale chochlą na bezprecedensową wręcz skalę. Podobnie Andrzej Duda, który w pierwszej kadencji prezydenckiej twierdził, że obserwując marsze Komitetu Obrony Demokracji, widzi wśród uczestników tego protestu bardzo wiele twarzy osób, które straciły na zmianie politycznej, jaka się dokonała w 2015 roku, i z pewnością są to osoby, które modlą się o to, by ojczyznę dojną im zwrócono.
Jak to się niektórzy śmieją, ojczyznę dojną racz nam wrócić, Panie.
Tymczasem dziwnym trafem to właśnie Pałac Prezydencki za czasów Andrzeja Dudy stał się trampoliną do intratnych i wysokopłatnych stanowisk, głównie w spółkach Skarbu Państwa. Małgorzata Sadurska w PZU, Błażej Spychalski w PKN Orlen oraz w Gaz Systemie, czy wreszcie Paweł Mucha w Narodowym Banku Polskim, czy w Orlenie. Można byłoby jeszcze tak długo wyliczać. Określenie tłuste koty, które po raz pierwszy pojawiło się w magazynie Baltimore Sun w 1928 roku na określenie biznesmenów, którzy finansowali kampanię wyborczą, a potem liczyli na benefity polityczne, na wpływy polityczne, dobrze pasuje do polityków obecnego obozu władzy. To są tłuste koty, które tworzą zorganizowany system klientelistyczny, gdzie te więzi partyjne, ale także rodzinne, towarzyskie, znajomościowe są umacniane poprzez wspólne korzystanie z publicznych zasobów, a więc tych, które należą do całego społeczeństwa, do państwa i nie są zasobem partyjnym. Na dodatek, na 9 miesięcy przed wyborami, kiedy przed PiS-em stanęło ryzyko utraty władzy, ruszyła pełną parą produkcja złotych spadochronów. Jarosław Kaczyński od zawsze wie, że trudno robić politykę bez pieniędzy i że pieniądze są w polityce niezbędnie potrzebne, aby utrzymać ludzi, żeby zagwarantować sobie także ich lojalność. Jednocześnie Kaczyński przez całe lata 90., ale także i później gardłował przeciwko uwłaszczeniu się nomenklatury, czyli przejmowaniu na własność majątku państwowego przez działaczy i polityków związanych z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Jednocześnie Jarosław Kaczyński jakoś dziwnym trafem nie podkreślał, że i jego środowisko uwłaszczyło się na państwowym majątku, także w latach 90., bo Jarosław Kaczyński był beneficjentem podziału majątku koncernu RSW Prasa Książka Ruch między ówcześnie istniejące już demokratyczne partie polityczne właśnie na początku lat 90. Dzięki swoim intensywnym zabiegom i staraniom Jarosław Kaczyński i jego środowisko otrzymało ekspres wieczorny z siedzibą redakcji w Alejach Jerozolimskich oraz zakłady graficzne przy ulicy Nowogrodzkiej oraz przy ulicy Srebrnej. W sumie około 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni biurowej w samym centrum stolicy. No i w tym momencie zasłużył się także dla Jarosława Kaczyńskiego i jego otoczenia, czyli dla środowiska Porozumienia Centrum Adam Glapiński z Porozumieniem Centrum wówczas związana, mianowicie jako minister budownictwa przygotowywał ustawę uwłaszczeniową i wprowadził do niej taki przepis, który mówił, że jeżeli osoba fizyczna lub prawna miała w grudniu 90 roku decyzję lokalizacyjną na danym gruncie, to mogła bez przetargu stać się jego wieczystym użytkownikiem. I w ten sposób właśnie środowisko Porozumienia Centrum, które założyło Fundację Prasową Solidarność, uwłaszczyło się na tym majątku. Zresztą przypominam, że w 2017 roku Jarosław Kaczyński marzył o tym, żeby przy ulicy Srebrnej na swojej działce wybudować dwie wieże, czyli wieżowce, w których mieściłyby się apartamenty, biura, ale także hotel. Ostatecznie do tej budowy nie doszło, gdyż Jarosław Kaczyński zarzucił ten pomysł po tym, jak samorządowe wybory prezydenckie wygrał w Warszawie Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej. Kiedy PiS wziął władzę w 2015, dojenie ojczyzny ruszyło wielotorowo. Omówmy dwa kanały. Pierwszy to niewątpliwie nepotyzm i kumoterstwo. Cześć wujku, w załączeniu przesyłam nasze CV. W pierwszej kolejności myślimy o Rzeszowie, ale gdyby nie wyszedł Rzeszów, to także Azoty Tarnów bierzemy pod uwagę, ale w pierwszej kolejności właśnie PGE. Tak napisała do Joachima Brudzińskiego, prominentnego polityka Prawa i Sprawiedliwości, jego krewna, prosząc o posadę dla siebie i jeszcze jednej osoby. Ostatecznie odnalazła się w rzeszowskim oddziale PGE, ale Joachim Brudziński nie tylko zadbał o swoich krewnych, na jego pomoc i wsparcie mógł także liczyć kolega od wspólnego wędkowania, kolega szkolny, kolega od służenia do mszy, a także wiele innych osób, bo takie jest właśnie modus operandi działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie możliwe, dostępne Prawu i Sprawiedliwości posady są obsadzane przez swoich, czyli przez naszych, czyli przez ich, ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Przez rodzinę, przez krewnych, przez znajomych, czy też przez osoby, które są Prawu i Sprawiedliwości potrzebne i znajdują się w otoczeniu Prawa i Sprawiedliwości. Drugi kanał to rozmaitej masy. Fundacje, instytuty, stowarzyszenia, ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością tworzą je na potęgę, ponieważ jest to doskonały sposób na to, żeby przepompować pieniądze z budżetu do tego typu właśnie instytucji, czyli właściwie do ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Ponieważ fundacje, instytuty, stowarzyszenia zakładane przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości bądź osoby związane z obozem władzy szeroko pojmowanym składają oczywiście wnioski o rozmaite granty, dotacje, dofinansowania, startują w rozmaitych konkursach i oczywiście zwykle w tych konkursach wygrywają, zwykle te dotacje często maksymalne zdobywają. Ostatnio głośnym echem odbiła się sprawa Fundacji Polska Wielki Projekt, która otrzymała od resortu edukacji 5 milionów złotych na zakup zabytkowej willi na warszawskim Mokotowie. Ta willa należała do innego resortu, do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a zatem fundacja, z którą są związane takie osoby jak europosłowie Legutko czy Krasnodębski, doradca prezydenta, profesor Zybertowicz, czy też jedna z najbliższych kobiet Jarosława Kaczyńskiego, jego bliska współpracowniczka, osoba zaufana Anna Bielecka, ma szansę na to, żeby za publiczne pieniądze od państwa kupić willę, a po 5 latach będzie można w niej prowadzić już działalność nie fundacyjną, ale komercyjną, a nawet tę willę sprzedać. Wprawdzie Przemysław Czarnek, próbując zażegnać ten kryzys wizerunkowy, bo nie tylko jedna willa trafiła do osób związanych z Prawem i Sprawiedliwością, ale co najmniej kilkanaście, mówimy tylko o jednym programie jednego resortu edukacji, przekonywał z sejmowej mównicy, że teraz te organizacje, które są beneficjentami tego programu, dobrowolnie podpisują aneksy do umów, z których to aneksów wynika, że będzie można sprzedać taką nieruchomość dopiero po 15 latach, ale nie oszukujmy się, czerpanie zysków z wynajmu na przykład tego typu pomieszczeń to także jest stały, pewny dochód, stąd też tego typu nieruchomości mogą stanowić dla środowisk związanych z Prawem i Sprawiedliwością taki żelazny kapitał, żelazny żelazny dochód, który pozwoli im przetrwać lata chude. Stąd też właśnie na tej ostatniej prostej przed wyborami jesiennymi parlamentarnymi, kiedy widzimy w sondażach, że PiS wprawdzie wciąż dzierży koszulkę lidera, ale wedle wszystkich wskazań nie będzie miał szansy na sformowanie większościowego rządu, PiS usiłuje się zabezpieczyć na te potencjalne lata w opozycji, bo i wówczas pieniądze są potrzebne, żeby prowadzić działalność polityczną, żeby przetrwać, żeby utrzymać przy sobie ludzi. Stąd też otrzymują oni i wysokie kredyty, i intratne zlecenia, i właśnie nieruchomości, działki, apartamenty, dzięki którym te lata chude będą mogły być przepędzone w dużo bardziej komfortowy sposób, a może nawet i przy okazji uda się zabezpieczyć przyszłe pokolenia.
Lewicka uprzejmie donosi. Donosi uprzejmie Lewicka.
To jest podcast polityczny.
Zaprasza Karolina Lewicka.